Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Zespół wokalny Mejsza Golanki utworem Tam, gdzie Polska Ziemia rozpoczął nasze dzisiejsze z Państwem spotkanie. Witamy serdecznie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański.
W najbliższy poniedziałek 48 lat skończy Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi. Swoje urodziny spędzi w odosobnieniu. Jak Państwo wiedzą, pani prezes od ponad pół roku przebywa w więzieniu w Rzodzinie pod Mińskiem w ciężkich warunkach więzienia śledczego. Władze białoruskie bezpodstawnie oskarżają ją, podobnie jak więzionego Andrzeja Poczobuta, o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym i rehabilitację, czy też gloryfikację nazizmu.
I chyba nikt z tym nie może się pogodzić. Mieliśmy okazję, drodzy Państwo, kilkukrotnie rozmawiać z panią prezes, także podczas spotkania w Wilnie. Posłuchajmy fragmentu rozmowy telefonicznej z panią prezes 13 marca tego roku, na kilkanaście dni, dosłownie kilkanaście dni przed aresztowaniem.
Sytuacja, która miała miejsce ostatnio i wydalenia polskiego konsula z Brześcia, oczywiście traktujemy, że jako działania przeciwko też mniejszości polskiej na Białorusi, jako działania antypolskie, bo tu chodzi też o wątek historyczny, o żołnierzy niezłomnych. Pamiętając czasy jeszcze z 2005 roku, no to władze szukały jakiegoś pretekstu, żeby prowadzić różne działania nieprzyjazne, antypolskie. No i między innymi tak traktujemy jako też uderzenie w szkolnictwo polskie i w naszą historię wydalenia konsula polskiego z Brześcia.
Pani Angeliko, rozmawialiśmy ostatnio o sytuacji Polaków na Białorusi. Można również się odnieść do tych sfałszowanych wyborów prezydenckich. Minęło od nich pół roku. Co się od tamtego czasu zmieniło? Jaka jest sytuacja obecnie? Jak to wszystko wygląda z perspektywy Polaków mieszkających na Białorusi?
Jeżeli z perspektywy Polaków na Białorusi, no to Związek Polaków działa w warunkach nieuznawania już 17 rok. Od 2005 roku, no to 16 rok działamy w warunkach nieuznawania. Więc były podczas tych 16 lat były bardzo mocne uderzenia, były areszty, były prowokacje, były podrzucenie narkotyków dla mnie na granicy. No takie działania były stosowane przez władze. Było wydalenie konsulów polskich. W ciągu 16 lat jest ograniczanie liczby uczących się języka polskiego, jest likwidacja nauki języka polskiego w szkołach na terenie Białorusi. To jeżeli mówimy w kontekście Polaków, jeżeli w kontekście ogólnie sytuacji na Białorusi, no to sytuacja na Białorusi ma swoją historię do 9 września 2020 roku i już inna sytuacja jest po 9 sierpnia 2020 roku, no, kiedy po ostatnich wyborach no, doszło, władze użyły bardzo brutalnej siły przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu, kiedy no, na dzień dzisiejszy to ponad 200 osób jest w aresztach, tak? Ponad 2000 wszczęto spraw karnych. No chyba w historii niezależnej Białorusi takiej brutalności jeszcze nie było. Praktycznie do aresztów trafiały bardzo różne osoby, lekarze, aktorzy, zwykli pracownicy, młodzież, też działacze Związku Polaków. No, tu bardzo trudno powiedzieć, jaka warstwa społeczeństwa obywatelskiego nie została dotknięta represjami. No, te represje bardzo szerokim echem się odbiły i odbijają się na Białorusi. Codziennie odbywają się procesy karne. Z bardzo po prostu różnych powodów. Na przykład działacze Związku w Lidzie były sądzeni za to, że się modlili w intencji zaprzestania przemocy za Białoruś. Nauczycielka języka polskiego nasza z Mińska była sądzona za to, że przypadkowo szła po ulicy z parasolką biało-czerwoną z napisem Polska. Było nie tak dawno groźba, też dla mnie grożono, że jeżeli zorganizuję jarmark Kaziuki, to też spotkam się z ostrą restrykcją w stosunku do mnie i działaczy związku, które będą na tych uroczystościach.
W tej trudnej sytuacji, o której mówimy, o której mówi pani, jak ta działalność w praktyce wygląda? Wspomniała pani, że nie bez trudności udało się zorganizować w Grodnie jarmark kaziukowy. Niedawno spotkała się też pani z prezesami oddziałów w związku. Jakie są główne cele do zrealizowania w tym roku, no, w tak szczególnej sytuacji?
Bardzo nam zależy na szkolnictwie polskim. W związku z powyższym w ciągu ostatnich 4 lat udało się mi założyć w oddziałach Polskie Szkoły Społeczne i za to ogromne podziękowania dla naszych nauczycieli, dla prezesów oddziałów Związku Polaków, którzy bardzo mocno się zaangażowały w to. Przy szkołach funkcjonują zespoły artystyczne, grupy społeczne, Uniwersytety Trzeciego Wieku i generalnie no, bardzo zależy, żeby ta liczba uczących się, którą mamy u nas, się nie zwiększyła i po prostu zachować funkcjonowanie naszych szkół społecznych. Dbamy o miejsca polskiej pamięci narodowej, więc co roku zajmujemy się renowacją poszczególnych miejsc pamięci, pojedynczych grobów, sprzątamy cmentarze polskie i to w skali całego kraju. I to ta historyczna spuścizna ma ogromne znaczenie w wychowaniu pokolenia młodych Polaków.
A już jutro pod hasłem 100 lat dla Angeliki, w Wigilię Urodzin, w całej Polsce odbędą się obchody Dnia Urodzin właśnie pani prezes Angeliki Borys. Portal informacyjny Związku Polaków na Białorusi znadniemna.pl prowadzi akcję Narysuj kartkę urodzinową dla Angeliki. O tych inicjatywach opowie nam redaktor Ines Todryk, pisarnik.
18 października nasza pani prezes Związku Polaków na Białorusi, Angelika Borys, będzie miała swoje 48 urodziny, które będzie obchodzić w bardzo nietypowych i strasznych warunkach, czyli w więzieniu w Żodino, gdzie obecnie przebywa, więc postanowiliśmy, że zorganizujemy właśnie taką akcję Narysuj kartkę dla Angeliki. Angelika zawsze udzielała bardzo dużo swojego czasu dzieciom i młodzieży, organizowała różne wyjazdy, kolonie dla dzieci, prezenty na gwiazdkę. Naprawdę wielu osobom pomogła w życiu, w starcie życiowym. Ona kochała po prostu dzieci. Nie miała czasu założenie swojej rodziny, ale zawsze mówiła, że ja mam bardzo duże dzieci. Więc stwierdziliśmy, że zwrócimy się do naszych dzieci, zarówno na Białorusi i tych, którzy są w Polsce obecnie, żeby oni właśnie narysowali kartkę dla niej. Te kartki będą można wysłać na nasz portal i będziemy właśnie dzień przed jej urodzin zamieszczać na naszym portalu, żeby adwokat, który będzie u niej, mógł jej przekazać, że dzieci z Białorusi oraz z Polski, a może i z innych państw, narysowali dla niej kartkę. Ja podejrzewam, że będzie to dla niej bardzo fajnym prezentem. Drugą akcję stwierdziliśmy, że zrobimy właśnie 17 października, to w niedzielę. Właśnie tu Związek Polaków będzie wspierać Fundacja Polska 360, która będzie nam pomagać w organizowaniu tej imprezy. Zapraszamy słuchaczy Radio Gdańsk i Trójmiasta. Jeżeli ktoś może będzie w Warszawie, zapraszamy właśnie na Plac Zamkowy, na taki skromny koncert zrobiony wysiłkami naszych działaczy. Między innymi w programie będzie teatralna muzyczna majsternia Gwiazdeczki z Mińska, którą bardzo lubiła pani prezes i wspierała. Też ze środowiska muzycznego z Mińska będą występować osoby, będą śpiewać utwory, które lubiła pani prezes i lubi. Też będą i osoby, które będą chcieli zabrać głos i coś powiedzieć dla niej. Więc zaplanowaliśmy właśnie na godzinę 18, 17 października na koncert dla Angeliki Borys. No na razie nie mamy, wiemy, że nadal ma problemy zdrowotne, są jakieś działania śledczego już, także prawdopodobnie już sprawa zmierza się ku końcowi, tak podejrzewamy, ale niestety no nie mamy możliwości rozmowy z adwokatem, adwokaci boją się informować, jakie są działania władz i tak dalej, ponieważ boją się stracić licencję, więc po prostu no jesteśmy w takiej patowej trochę sytuacji, ponieważ nie ma w ogóle stamtąd żadnych wiadomości. No niestety ostatnio nawet nie widać, żeby docierały do niej listy i nie ma odpowiedzi. Ostatni list, który okazał się w przestrzeni publicznej, to właśnie list Francji, czyli Angelika wysłała list do Francji. Nie wiemy, co tam się dzieje po prostu.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
A teraz oddajmy głos naszym korespondentom lwowskim, Karinie Wysoczańskiej i Eugeniuszowi Sało. Dwa tygodnie zostały do listopadowych świąt. Z tego co wiem, już rozpoczęły się jesienne prace porządkowe na cmentarzach przed zaduszkami.
Lwowski Klub Strefa Młodzieży zrzeszający młodych Polaków zorganizował akcję sprzątania dawnego polskiego cmentarza w miejscowości Wołków. Dzięki wspólnemu wysiłkowi 20-osobowej grupy młodzieży udało się uporządkować zapomniane polskie groby.
Polski cmentarz w Wołkowie koło Lwowa to jedna z wielu małych nekropolii na Ukrainie, którymi od lat nikt się nie opiekuje. Wolontariusze Klubu Strefa Młodzieży uporządkowali zapomniane nagrobki i oddali hołd pochowanym tam rodakom.
Prezes klubu Eugeniusz Wołoszyn zaznaczył, że jest to kolejna akcja sprzątania z udziałem młodzieży.
Jedna część cmentarza, którą w ubiegłym roku posprzątaliśmy, już widać nasze owoce. Nie ma tych zarośli, jest w miarę czysto wykoszona. W tym roku chcemy to wyczyścić.
Wolontariuszka Ołana Mazepa podkreśliła, że na Ukrainie jest mnóstwo mało znanych polskich cmentarzy, którymi nikt się nie opiekuje.
Rodzina ludzi, którzy są pochowani tutaj, już albo wyjechała, albo nie żyje, albo są w Polsce i nie ma komu tutaj sprzątać.
Na zakończenie akcji młodzież z Lwowa zwiedziła położony obok cmentarza kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Świątynia jest obecnie w opłakanym stanie i podobnie jak cmentarz wymaga opieki.
W 77. rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego dzieci i młodzież skupieni wokół Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zaprezentowali we Lwowie widowisko słowno-muzyczne Niebo złote ci otworzę. Spektakl oparty na wierszach poległego w 1944 roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pokazano w Lwowskim Obwodowym Akademickim Teatrze Lalek.
Anita Cierkowa, wolontariuszka Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, powiedziała, że uwielbia poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Przeczytałam bardzo dużo jego wierszy i zrozumiałam, że to jest piękny autor i zrozumiałam, że nawet czymś jesteśmy podobni.
I tłum jak nos na twoje się wypieczył głową, a potem w oczach słony piasek.
Konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz powiedziała, że poezja w interpretacji młodzieży jest doskonałą lekcją patriotyzmu i historii Polski.
Młodzi ludzie tutaj tak bardzo dojrzale i tak bardzo pięknie zaśpiewali, recytowali poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z takimi emocjami oddali ten czas walki.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w stulecie jego urodzin.
W Kamieńcu Podolskim zakończyły się uroczystości 400. rocznicy Bitwy Chocimskiej. W ramach obchodów miała miejsce konferencja historyczna, pokaz polskich grup rekonstrukcyjnych XVII-wiecznej husarii, uroczysta msza święta w kościele świętego Mikołaja odprawiona w rycie trydenckim, koncert śpiewy historyczne chóru i solistów Lwowskiej Filharmonii Narodowej, otwarcie wystawy Wojsko Rzeczypospolitej w czasach Stanisława Żółkiewskiego i Jana Chodkiewicza.
Organizatorami obchodów są Polsko-Ukraińska Fundacja imienia Ignacego Jana Paderewskiego oraz Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.
I to już wszystko na dzisiaj. Pozdrawiamy z Kuriera Galicyjskiego Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy Karinie i Eugeniuszowi. Za tydzień o wileńskich przygotowaniach do zaduszek opowie nam oczywiście nie kto inny jak redaktor Walenty Wojniło. A teraz posłuchajmy kresowego kalendarium historycznego, które przygotował jak zwykle bardzo precyzyjnie Daniel Wojciechowski.
Dzień dobry panie Michale, dzień dobry panie Andrzeju i dzień dobry państwu. Któż nie marzył, żeby zostać podróżnikiem, takim podróżnikiem w starym stylu? Całkiem niedawno odbyły się w Gdyni kolosy, czyli spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów. Warto przy tej okazji przypomnieć, że 13 października 1937 roku zmarł urodzony w Stryju Kazimierz Nowak. To taki znany podróżnik, który w latach 30. samotnie przeszedł Afrykę z północy na południe i z powrotem, łącznie 40 tysięcy kilometrów. Przeszedł, przejechał. No, jak podróżował? Rowerem, pieszo, konno, na wielbłądzie, czółnem nawet oraz pociągiem. Relacjonował swoją podróż w mediach krajowych, ale także w mediach zagranicznych, w brytyjskiej, włoskiej czy francuskiej prasie. A zmarł w rok po powrocie do domu na zapalenie płuc, które wynikało prawdopodobnie z osłabienia organizmu wywołanego trudami podróży. Było o podróżnikach, to teraz o żeglarzu. 16 października 1882 roku w majątku Giedejki w powiecie ośmiańskim urodził się Ksawery Stanisław Czernicki, kontradmirał marynarki wojennej II Rzeczypospolitej. Ukończył szkołę realną we Wilnie, potem morską szkołę inżynieryjną w Kronsztadzie. Był inicjatorem m.in. budowy stoczni marynarki wojennej w Gdyni. Po wybuchu II wojny światowej trafił do niewoli sowieckiej. Został zamordowany w Lesie Katyńskim na przełomie kwietnia i maja 1940 roku. 15 października 1905 roku na posiedzeniu II Rady Partyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej w Mińsku Litewskim organizacja spiskowo-bojowa PPS została przekształcona w organizację bojową PPS, zwaną również Centralną Bojówką, a szefem Wydziału Bojowego mianowano Józefa Piłsudskiego. No i Wilno jeszcze na koniec. 15 października 1654 roku poświęcono kościół świętej Teresy w Wilnie. Projektanci świątyni nie są znani, natomiast warto wspomnieć, że w 1812 roku świątynia została mocno zniszczona przez wojska napoleońskie. Na koniec powiem tylko, że kościół jest połączony z Ostrą Bramą, stąd zwany jest również Ostrobramskim, a po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego przechowywano tu urnę z jego sercem. Zamurowana była w ścianie kościoła. W pierwszą rocznicę śmierci marszałka urnę z sercem złożono na cmentarzu na Rossie.
Dziękujemy Danielowi. Za chwilę, proszę państwa, krótka przerwa, a po niej zapraszamy na drugą część naszej audycji i, że tak powiem, edukacyjną rozmowę, ale o tym za kilka minut. Do przerwy posłuchajmy znanego państwu fragmentu piosenki w wykonaniu Janusza Popławskiego. Piosenki, którą, jak zawsze, dedykujemy naszym rodakom na Białorusi, a dziś szczególnie Andżelice Borys.
Wszystko będzie dobrze, jasne przyjdą dni. Słońce lśni po bólu. burzy, o szczęściu serce śni. O słońcu i o róży, marzenia wszędzie nić, choć nie obok chmurzy, wszystko będzie dobrze, bądź pewny, że musi tak być.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
To jesień, to miłości naszej jesień, pożegnanie z sobą niesie, w serca wnosi pierwszy mroźny wiek. To jesień, świat szarzeje, świat się zmienia, opadają z nas marzenia, jak jesienne zwiędłe liście z drzew. To jesień, to miłości naszej jesień, pożegnanie z sobą niesie, pożegnanie jasnych dni, słonecznych dni. Deszczową noc, jesienną w noc, ponurą w noc bezsenną, miłość żegnam ja i ty. W noc jesienną, w noc deszczową padło pierwsze smutne słowo, pierwszy znak, że już skończyło się. Płacze niebo gdzieś daleko, i tak męczą, i tak pieką łzy gorące pod powieką.
Wiatr zajęczał głośni i posępni, i żałośni lecą zwiędłe liście z mokrych drzew.
Noc jest smutna, noc deszczowa, my więcej ani słowa, tylko w skroniach młotem wali krew.
To jesień, to miłości naszej jesień, pożegnanie z sobą niesie, w serca wnosi pierwszy mroźny wiek. To jesień, świat szarzeje, świat się zmienia, opadają z nas marzenia, jak jesienne zwiędłe liście z drzew. Jesień, o miłości naszej jesień, pożegnanie z sobą niesie, pożegnanie jasnych dni, słonecznych dni.
Deszczową noc, jesienną w noc, ponurą w noc bezsenną, miłość żegnam ja.
Nostalgicznie jesiennym tangiem Mieczysława Foga i chóru Dana witamy Państwa po przerwie w drugiej części kresowego saloniku. Drodzy Państwo, w czwartek obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, święto oświaty i szkolnictwa upamiętniające powstanie 14 października 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Przypomnijmy, powołano ją w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
I właśnie z tej okazji dzisiaj przedstawiamy Państwu osobę profesora Stanisława Świackiego, nauczyciela i społecznika, który ukształtowany w II Rzeczpospolitej potrafił przekazać nie tylko wiedzę, ale i wpoić młodzieży właściwy system wartości w trudnych latach powojennych. Dziś gościmy córkę profesora Świackiego, panią Joannę Raubo. Witamy panią serdecznie.
Witam również, bardzo cieszę się, że jestem z Państwem.
Pani ojciec urodził się w 1899 roku w guberni smoleńskiej, ale po przewrocie bolszewickim i konfiskacie majątku Polany, rodzina, zanim osiedliła się w Wilnie, znalazła się w Warszawie.
W 18 roku, gdy rodzina znalazła się w Warszawie, tata rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Filozofii. Studiował nieprzerwanie do roku 20, kiedy to wybuchła wojna z bolszewikami. I tak jak bardzo duża grupa studentów, taki on zaciągnął się jako ochotnik w szeregi żołnierzy. Tam widocznie zasłużył się, skoro został odznaczony i zdobył tytuł podporucznika. Po wojnie wrócił na studia, ale niestety miał kłopoty finansowe z utrzymaniem się, bo rodzice w międzyczasie przeprowadzili się do Wilna. Wobec tego zrobił przerwę w studiach i rozpoczął pracę w Gimnazjum Macierzy Polskiej w Staszowie. I tam 2 lata pracował, zarabiając na kontynuację studiów. To był bardzo ważny rozdział w jego życiu, bo to była jego pierwsza praca jako nauczyciela, jako pedagoga.
Pewnie każdy młody nauczyciel i pedagog ma głowę pełną pomysłów, ale pani tata był nie tylko nauczycielem, ale i człowiekiem bardzo zaangażowanym w działalność kulturalną, wykraczającą poza ramy szkolne.
Naturą ojca była praca społeczna, nie tylko dydaktyczna. I ojciec zajmował się też i organizowaniem życia kulturalnego w tym małym mieście. Zorganizował kółko teatralne, przechowuje zdjęcia zespołu aktorskiego, który to zespół wystawiał sztukę Bałuckiego Radcy, Pana Radcy, z podpisami wszystkich aktorów biorących udział w tymże przedstawieniu. No ale ważną pracą jego to była dydaktyka, pedagogika, uczył geografii, historii, języka polskiego. Po zakończeniu pracy w Staszowie pojechał do Wilna, gdzie wcześniej przenieśli się jego rodzice. Tam podjął studia na Uniwersytecie Stefana Batorego, gdzie otrzymał dyplom nauczyciela szkół średnich do nauczania języka polskiego, historii. Działał w towarzystwie, które nazywało się Hasło, w którym to towarzystwie też był chór, który w kościele bernardyńskim prezentował swoje umiejętności. Tam w tym chórze poznał swoją przyszłą małżonkę, a naszą mamę. I w 1932 roku ożenił się z Marią Baniówną, a po 2 latach, w 1934 roku, urodził się mój najstarszy brat, w 1939 roku drugi brat, a ja w 1941, kiedy to do Wilna wkraczali Niemcy.
W których szkołach w Wilnie uczył pan profesor?
Wiem, że uczył w szkole Śniadeckich, w szkole Czackiego i chyba ostatnią szkołą, w jakiej uczył, to była szkoła jezuitów. Wiem, że tam w tej szkole jezuitów chodziła młodzież elitarna i miałam przyjemność w swoim życiu spotkać kilkoro uczniów, przypadkowych zupełnie, mego taty. I będąc w sanatorium Kudowie Zdroju, lekarz zwrócił uwagę, że jestem urodzona w Wilnie. No i zwierzył mi się, że on też jest wilnianinem. I dogadaliśmy się, że pamięta mego tatę, bo go uczył właśnie w jezuickiej szkole. A miałam jeszcze taką fajną przygodę, będąc w Libii. Spotkałam pana, który wymawiał dosyć miękko i ja do niego zagaiłam: oj, musi pan z Wilna. A on powiedział: skąd pani wie? Ja mówię: bo pan tak miękko mówi, a ja znam się na wilnianach. No i dogadaliśmy się, że też był uczniem mego taty, właśnie też w szkole jezuitów. A najśmieszniejsze to było to, że kiedyś mi powiedział: spotkałem pani córkę. A ja pytam się: a co, przedstawiła się panu? A on mówi: nie, tylko dzieci polskie biegały i zwróciłem uwagę, że jedna z dziewczynek jest podobna do swego dziadka, czyli do pani ojca.
Przejdźmy do czasu wojny. Urodziła się pani w 1941 roku, stąd zapytam, czy jakieś rodzinne przekazy utrwaliły się w pani pamięci z tamtego czasu.
Tak, ale jeszcze wspomnę, że ten 41 rok, myśmy mieszkali wtedy na ulicy Słowiańskiej i już Rosjanie wywozili na wschód po kolei mieszkańców tejże ulicy. To już wiem z opowiadań, że mama do poszewek od poduszek pakowała suchary, żebyśmy mieli co jeść w czasie drogi. I tutaj niesamowita historia, w jakimś sensie Niemcy nas wyzwolili, ponieważ wkroczyli do Wilna i Rosjanie musieli się zająć Niemcami i odpuścili Polakom wywózki. I to nas uratowało przed wywiezieniem nas na wschód. W czasie wojny tata nie porzucił zawodu nauczyciela i uczył na tak zwanych tajnych kompletach.
a w 1945 roku opuścili państwo Wilno i przyjechali na Warmię.
45 rok to już mogliśmy wyjeżdżać do Polski. Nie było dla nas miejsca już w nowym państwie. Chociaż brat mojej mamy, mając pod Wilnem działkę, został, nie wyjechał. Powiedział, że nie rozstanie się z Wilnem. W 1945 roku byliśmy tak zwanymi repatriantami. Załadowano nas do pociągu towarowego. Pozwolono nam wziąć fortepian. Ojciec miał zaświadczenie, że jest nauczycielem muzyki i dlatego nam pozwolono wziąć ten fortepian. I jechaliśmy tym towarowym pociągiem z tym fortepianem i maszyną jeszcze do szycia zingerowską mniej więcej 3 tygodnie. Wysiedliśmy w Lidzbarku Warmińskim. Domyślam się, że ojciec historyk świadomie wybrał to miasto ze względu na historię, ze względu na zabytki. Ale dowiedzieliśmy się, a właściwie nie my, tylko tata, że w Lidzbarku jest 3 nauczycieli. A w Morągu, o którym jeszcze nie słyszeliśmy nic, nie ma w ogóle komu zorganizować szkoły. Wobec tego tata, jako wiadomy społecznik, wynajął samochód ciężarowy i jeszcze namówił, a może porozumieli się, z 2 innymi nauczycielami, małżeństwem, państwem Zobczyńskimi. I na tej jednej ciężarówce zmieściliśmy obydwa gospodarstwa i udaliśmy się do Morąga.
Trudno to wszystko sobie wyobrazić. Na pewno wiele obrazów pozostało w Pani pamięci z przyjazdu na tak zwane ziemie odzyskane. Wiele z nich na pewno traumatyczne i emocjonalne.
To, co najbardziej utkwiło mi w pamięci, to zarówno w naszym mieszkaniu zajętym w bloku przy ulicy Pułaskiego, jak i w budynku szkolnym po kolana papiery, śmieci, opatrunki szpitalne. Nie było mebli, nie było sprzętów, wszystko było wyniesione na boisko szkolne. No i trzeba było robić porządek, żeby w ogóle móc w tym budynku młodzież uczyć.
A skąd pochodziła młodzież, którą uczył w pierwszych latach powojennych pani tata?
No, młodzież rekrutowała się tak jak my, głównie ze wschodu. Wszak były to ziemie odzyskane, wobec tego mnóstwo rodzin podobnym transportem jak my, wagonami towarowymi, była przywieziona na te tereny i rodziny zajmowały poszczególne mieszkania, domy, gospodarstwa. Także przeważnie to były dzieci, młodzież kresowa. To była młodzież osierocona, młodzież po bardzo ciężkich doświadczeniach, która przeszła wywózkę Syberii. To, co nas ominęło akurat właśnie tak. Dużo było też z Mazowsza, warszawiaków, którzy z kolei po powstaniu wyjechali z Warszawy, bo nie mieli mieszkania, nie mieli gdzie mieszkać. Także nawet w naszym bloku mieszkała polonistka, warszawianka, pani Maria Wójcicka.
Najpierw był entuzjazm wolności, choć pierwsze lata po wojnie były trudne, ale potem przyszły jakże ponure czasy stalinowskie.
W czasach stalinowskich, w tych najbardziej ekstremalnych politycznie, profesor Józef Łukasiak, nauczyciel matematyki, któremu kiedyś na zebraniu czy na radzie pedagogicznej, tego dokładnie nie wiem, powiedziało się, że węgiel wysyłamy do Rosji, podczas gdy my stoimy w kolejkach po węgiel. Z tego zebrania już nie wrócił do domu, tylko na UB. Następnego dnia zawiadomiono rodzinę, że się powiesił. Nie była to prawda, bo po prostu został zamordowany. Mego ojca kiedyś wezwali do UB, w 52 roku to się działo, i powiedzieli, jeżeli pan nie chce, żeby pan tak skończył jak pan Łukasiak, to niech pan się stąd wynosi. Władze szkolne i partyjne nie były zadowolone z ojca, ponieważ regularnie chodził do kościoła i jak to UB twierdziło, zły przykład daje młodzieży. I w 52 roku ojca przeniesiono służbowo do Działdowa, odległego o bodajże 130 kilometrów, nie dając żadnego lokum. Więc nocował w gabinecie lekarskim, w którym w dzień przyjmowano pacjentów, młodzież. I raz na 3 tygodnie przyjeżdżał do Morąga, żeby zobaczyć się z rodziną. Domyślam się, że robił to tak rzadko, ponieważ nie stać go było na bilety, a jeszcze przypomnę, że soboty były wyłącznie pracujące, nie były wolne tak jak dzisiaj. Jechanie z Działdowa do Morąga z przesiadką w Olsztynie bardzo długo trwało, zabierało dużo czasu, także te weekendy były bardzo skromnie wykorzystane.
Nawet te bardzo trudne warunki polityczne i ekonomiczne, o których pani wspomniała, nie zrażały pani ojca i na różne sposoby rozbudzał on ciągle zainteresowania młodzieży.
Tak, ojciec na pewno miał, oprócz tego, że miał duszę turysty, to zdawał sobie sprawę z tego, jak ważne są wycieczki dla młodzieży, jak rozwijają, jak inspirują. I wszędzie, gdzie ojciec pracował, zawsze wycieczki były jak gdyby nieodłączną częścią dydaktyczną. Zawsze wycieczki były połączone ze zwiedzaniem i z czerpaniem z kultury, czyli z wizyty w teatrach, w operze. W wielu przypadkach u młodzieży rozwijały się jakieś talenty, jakieś zainteresowania, których nie zobaczyłoby się, gdyby nie były zainspirowane, czy to przez zwiedzanie, czy to przez słuchanie muzyki, którą ojciec też prezentował młodzieży, zupełnie czasami nieoczekiwanie w auli naszej szkoły, a którą później pamięta się i przypomina się po wielu latach i dopiero zdaje się sprawę, że to było też inspiracją do czegoś.
Po kilku latach profesor Świacki jednak wrócił do swojej macierzystej szkoły w Morągu, choć niestety nie trwało to długo.
W 1956 roku tata wrócił do Morąga, a nawet jeszcze powiem, że zanim wrócił, to przez 2 lata dojeżdżał do pobliskiego Pasłęka, co było dużo lepsze dla niego i dla nas, dla rodziny, bo Pasłęk był bliżej położony i jednak był z nami, chociaż całymi dniami nie widywałam ojca, bo rano wyjeżdżał, to ja spałam, a jak przyjeżdżał, to ja już spałam. W 1956 roku w jakimś sensie rehabilitowano tatę. Dostał Złoty Krzyż Zasługi i zaproszono go z powrotem do pracy w szkole, którą zakładał. Niestety krótko cieszył się swoim Morągiem i w 2 roku pracy, w 1958 roku, będąc na wycieczce z klasą swoją w Krakowie, niestety zakończył życie. Pod kopcem Kościuszki. Na pogrzeb, który odbył się w Warszawie, przyjechało 2 dyrektorów aktualnie pracujących, prowadzących szkołę w Morągu, nauczyciel Marian Karaczewski i kilku wojskowych z kursów wieczorowych, którzy nieśli trumnę na cmentarz Służewiecki. Erwin Kruk, znany poeta, późniejszy poseł, napisał wiersz Znowu obecna. Opisał też w tym wierszu właśnie odejście swego nauczyciela od historii, jak on pisał. To jako ciekawostkę powiem, że Erwin Kruk poświęcił swój wiersz ojcu, swemu wychowawcy, który go uczył tylko 2 lata.
Minęło już sporo lat, a wychowankowie pani ojca wciąż o nim pamiętają. Organizują zjazdy absolwentów w Morągu, ufundowali także tablicę pamiątkową swojemu ukochanemu profesorowi.
Spotkanie morążan, absolwentów liceum ogólnokształcącego w Morągu ciągle trwa. My co roku spotykamy się, nawet teraz, kiedy COVID nas tak bardzo odseperował od siebie, to jednak spotkaliśmy się w tym roku w małej grupie. I zawsze, ile razy spotykamy się, tyle razy ja słyszę o swoim ojcu wspomnienia. Młodzież, już dzisiaj 80+, pamięta swego nauczyciela. Ja często mam niedosyt, że odszedł, jak ja miałam tylko 17 lat. Tamci uczniowie też mieli podobne lata. Ja pamiętam, bo to mój ojciec. Ale dlaczego oni tak długo pamiętają go? W czasie obchodów 70-lecia naszej morąskiej szkoły z inicjatywy absolwentów lat 50. została odsłonięta tablica ku pamięci mego ojca, założyciela tej szkoły, nauczyciela, pedagoga. Po tylu latach młodzież upomniała się o pamięć dla nauczyciela, którego kochała. Płyta była montowana wtedy, kiedy myśmy już, ci absolwenci lat 50. mieli 70+.
Pani też była absolwentką Morąskiej Szkoły. Czy pani ojciec uczył także panią?
Ojciec starał się nie uczyć swoich dzieci, jeżeli mógł. I mnie historii uczył profesor Antoszewski, którego bardzo ceniłam, bardzo dobry historyk, lewicowiec, ateista. I kiedyś, jak nie byłam przygotowana do lekcji, chciał mnie skarcić i powiedział, że przykro mi, że ty, córka nauczyciela historii, którego wbrew temu, że jesteśmy zupełnie innych poglądów, najbardziej szanuję z całego grona pedagogicznego, ty tak mnie zawiodłaś.
Bardzo dziękujemy pani za wspomnienie o profesorze Stanisławie Świackim, pięknym człowieku i wyjątkowym nauczycielu. O pani ojcu.
Moje myśli o ojcu są częste i mam ogromny niedosyt ojca. Po prostu mam niedosyt, że nie mam szans wymienić poglądów, nie mam szans przedstawić mu się, nie mam szans porozmawiania. A bardzo bym chciała, bo to był i bardzo interesujący człowiek, intelektualnie autorytet. Mam ogromny niedosyt ojca. Tak jak czuję się, że nie miałam szans zrehabilitowania się przed ojcem. No, żeby zobaczył, że ja normalnie mam życie ułożone, że miałam męża fajnego, którego by na pewno bardzo lubił i cenił, bo ojciec też miał ogromne poczucie humoru, a mój mąż był właśnie taki, że mam fajne córki, przede wszystkim, które skończyły akademię muzyczną, a ojciec był melomanem, że mam wnuki, które też skończyły akademię muzyczną, to znaczy dzisiaj Uniwersytet Muzyczny, dwóch chłopaków. Byłby dumny na pewno ze swoich wnuków i prawnuków. I mam ten niedosyt, że nie dożył, że tak krótko żył, że nie dożył 60, że tak bardzo młodo odszedł, że miał trudne życie, a tak mało miał możliwości dostania nagrody za swoje bardzo dobre życie.
Oddajmy teraz głos uczniowi pana profesora Świackiego, panu Józefowi Andruszkiewiczowi, gdańszczaninowi urodzonemu w Wołkowysku, matura rocznik 1950.
Profesor Świacki uczył nas dwóch przedmiotów, łaciny i historii. Zamiłowany pedagog. Na historii to oczywiście przedstawiał jak najrzetelniej historię Polski. Niezależnie był wychowawcą naszym i chciał nam przekazać, żebyśmy zrozumieli, w jakim ustroju znaleźliśmy się. I jedna z takich lekcji, które utkwiło mnie do dziś, była lekcja o godłach państwowych. No, żeby to nie podpadło, że o orle Polski mówi się, to była lekcja o godłach państwowych, żeby nie podpadło tam partyjniakom czy tam donosicielom, ale w tym najwięcej czasu poświęcił godłu polskiemu orłu. Takie szczegóły opisywał, co oznaczają złoty ty pazur, dlaczego orzeł jest zwrócony w jedną stronę, w taką, a nie inną. Co oznaczają nawet gwiazdki. No, ale najwięcej, może z takim akcentem, podkreślił, że korona oznaczała niepodległość Polski. Czyli przemówił do nas, że jesteśmy w takim, a nie innym ustroju.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
I tak oto nasza dzisiejsza audycja zmierza ku końcowi. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony z nami czas.
I do usłyszenia w Kresowym Saloniku za tydzień, w sobotę 23 października, kilka minut po 17. A na zakończenie, drodzy Państwo, dzisiejszego spotkania przeniesiemy się razem z Wami w lata 60. ubiegłego wieku. Z pewnością kojarzą Państwo ten żeński zespół.
I tę piosenkę, którą śpiewała cała Polska. Posłuchajmy jej razem z Aleksandrą Woźniak, realizatorką audycji.
landzarparem szkolnym i to chyba się nie zmieni, chociaż zawsze się marzyło o wolności. Profesorze, póki jeszcze blisko nas, profesorze, wysłuchaj póki czas. Profesorze, póki jeszcze blisko nas, profesorze, wysłuchaj póki czas. Tą piosenką cię żegnamy, profesorze, nasze myśli będą zawsze z tobą szły. Tą piosenką przepraszamy, profesorze, za kłopoty przepraszamy i za łzy. To jest nasze, profesorze, pożegnanie, a niełatwo nam się rozstać, co tu być. Przyrzekamy rozwiązywać te zadanie, jak uczciwie i mądrze żyć. Dziś żegnamy szkolne góry naszych dobrych profesorów, przez nas kradł się siwy włos na wasze skronie. Dziękujemy za matury, za wykucie trudnych wzorów, już nie dzieci, lecz dojrzałe stare konie. Profesorze, pókiś jeszcze blisko nas, profesorze, wysłuchaj póki czas. Profesorze, pókiś jeszcze blisko nas, profesorze, wysłuchaj póki czas. Tą piosenką cię żegnamy, profesorze, nasze myśli będą zawsze z tobą szły. Tą piosenką przepraszamy, profesorze, za kłopoty przepraszamy i za łzy. To jest nasze, profesorze, pożegnanie, a niełatwo nam się rozstać, co tu kryć. Przyrzekamy rozwiązywać twe zadanie, jak uczciwie i mądrze żyć.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.